Duchu Święty Boże, tchnij mnie Twoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Pociągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Rozważamy poszczególne punkty z katechizmu Kościoła katolickiego związane z sakramentem namaszczenia chorych. W dniu dzisiejszym kolejne punkty, będą to punkty od 1520 do 1523. Jest w nich zawarta nauka Kościoła katolickiego dotycząca skutków sprawowania sakramentu namaszczenia chorych. Serdecznie zapraszam do wysłuchania, do aktywnego następnie włączenia się w dzisiejszy czas katechezy. Działanie Pana Boga, zwłaszcza poprzez sakramenty, zmierza do uświęcenia i zbawienia człowieka. To są dwa zasadnicze cele. Uświęcenie i zbawienie człowieka. W przypadku namaszczenia chorych odbywa się ono w szczególnym momencie życia ludzkiego. Jest to moment naznaczony słabością, cierpieniem. Moment, który jest niejednokrotnie jakże trudny. Kiedy zagrożone jest życie ludzkie poprzez chorobę, cierpienie. Kiedy grozi człowiekowi śmierć. Taka sytuacja, podobnie jak podeszły wiek, mimo że wpisana w kondycję wszystkich ludzi, powoduje poważne jej zachwianie, począwszy od tego wymiaru biologicznego, psychicznego, a na duchowo-religijnym skończywszy. Krótko mówiąc, tajemnica cierpienia dotyka całej egzystencji ludzkiej. To bardzo konkretnie widać, kiedy człowiek zmaga się z cierpieniem. To cierpienie obejmuje te wszystkie strefy, sfery życia ludzkiego. Powstaje zatem pytanie, jakie skutki przynosi łaska sakramentu namaszczenia chorych? Zwłaszcza wtedy, gdy spotyka się z odpowiednim religijno-duszpasterskim przygotowaniem u osoby przyjmującej ten sakrament. W samej tylko formule namaszczenia można wskazać na różnorakie skutki ukazujące bogactwo sakramentu uzdrowienia. Miłosierdzie Boże względem chorego, wspierającą go łaskę Ducha Świętego, odpuszczenie grzechów, wybawienie i wzmocnienie. Modlitwa po namaszczeniu niejako dodatkowo wyjaśnia skutki tego sakramentu. Działanie to zawsze obejmuje całego człowieka, duszę i ciało. Znajdziemy tam w tej modlitwie prośbę o przywrócenie pełnego zdrowia duszy i ciała, o przywrócenie zdolności do pełnienia obowiązków, o pociechę i ufność w to, że doświadczenie cierpienia przyniesie owoce, gdy jest ono związane z Jezusem Chrystusem. To cierpienie którego doświadczamy w swoim życiu poprzez chorobę, jest uczestnictwem w zbawczej męce Chrystusa. I o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić bardziej konkretnie i szerzej. W przypadku wielkiego niebezpieczeństwa i agonii mowa jest o podtrzymaniu duszy i ciała oraz o uldze w cierpieniu. Ponieważ perspektywą sakramentu jest życie wieczne, we wspomnianych modlitwach przewija się prośba o odpuszczenie grzechów i umocnienie nadziei zbawienia. Namaszczenie chorych udziela także sił do przezwyciężania zła, a także wzmacnia w wierze i nadziei celem dawania innym przykładu cierpliwości i świadczenia w tak trudnej sytuacji o miłości Bożej. I pewnie również spotkaliśmy w swoim życiu osoby cierpiące, osoby, które przeżywają niezmierne cierpienie na skutek takiej czy innej choroby, a z ich oblicza, z ich serca płynie pokój. To jest między innymi również bardzo konkretny owoc tego sakramentu. Pokój i umocnienie. Ta modlitwa wydaje się bardzo cenna również z punktu społecznego. Ten sakrament poprzez to umocnienie, również poprzez to świadectwo człowieka, który umocniony tym sakramentem, widzimy, jak osoba, która przeżywając cierpienie, przeżywając w swoim życiu trudne momenty, może być bardzo konkretnie również świadkiem dla innych współcierpiących. Chociażby spójrzmy na sale szpitalne, gdzie na tych salach jest kilka osób. W tym miejscu serdecznie pozdrawiamy wszystkich chorych, cierpiących, znajdujących się w szpitalach, w domach, wszystkich, którzy opiekują się również chorymi, cierpiącymi. Człowiek, który przeżywa swoje cierpienie w zjednoczeniu z Panem Bogiem, ofiarowując swoje cierpienie w konkretnych intencjach. Człowiek, który jest umocniony sakramentem namaszczenia chorych, niejednokrotnie będąc człowiekiem niezmiernie cierpiącym, jednocześnie jest człowiekiem pełnym pokoju i pełnym zawierzenia. I ten pokój i to zawierzenie również bardzo konkretnie udziela się tym, którzy wraz z nim przeżywają to cierpienie, czy uczestniczą w tym cierpieniu, czy chociażby znajdują się w tej przestrzeni. Taki człowiek jest również bardzo konkretnym świadectwem i umocnieniem dla drugich. I to też jest niesamowicie ważne, aby siebie nawzajem podnosić, aby dodawać sobie też otuchy, aby umacniać się dobrym słowem, aby umacniać się dobrocią. I ten sakrament, który ma na celu również wzmocnienie wierze, w nadziei i w miłości, bardzo konkretnie może służyć temu, aby poprzez uczestnictwo w moim cierpieniu dawać siły innym do przeżywania ich cierpienia. Jeśli to moje cierpienie staram się przeżywać w jednoczeniu z Jezusem Chrystusem i Jemu je ofiarowywać. Należy zauważyć, że mówiąc o skutkach, mówimy niejako o faktach. W przypadku sakramentów znajduje to potwierdzenie w doktrynie ex opere operato, czyli szczególnej skuteczności mocą samego działania. Chociaż rzeczywiście tam ma swój walor obiektywny, to nie przestaje się liczyć z uwarunkowaniami wiary i swobodą Bożego działania. Sakrament nie jest przecież zawłaszczeniem nadprzyrodzonych mocy, ani tym bardziej działaniem magicznym. Dlatego też w samej formule namaszczenia i modlitwach towarzyszących dominuje akcent życzeniowo-błagalny, który rzecz jasna nie ujmuje nic samej skuteczności sakramentu. W zasadzie każdy z wymienionych wyżej skutków domaga się szerszego omówienia. Najprościej byłoby chyba zapytać, czego może spodziewać się chory, przyjmując sakrament namaszczenia. Sakramentologia wskazuje na dwa skutki główne. Są nim zbawienie i umocnienie chorego. Temu ma służyć ten sakrament. Zbawieniu i umocnieniu chorego. Sakramentologia wskazuje jeszcze dwa skutki drugorzędne lub warunkowe. Jest to uzdrowienie z choroby i odpuszczenie grzechów. Uzdrowienie z choroby i odpuszczenie grzechów. Każdy sakrament prowadzi do zbawienia. Skoro choroba, cierpienie, podeszły wiek atakują i osłabiają siły fizyczne, psychiczne, osłabiają i atakują również siły duchowe, z tym samym stawiają pod znakiem zapytania zbawienie człowieka, gdyż staje się ono próbą jego wiary i miłości, to cierpienie, które spotyka człowieka. Chrystus, przychodząc z pomocą, wyposaża chorego w potrzebne dary do znoszenia wielkich trudności związanych z chorobą. Wspomniana w samej formule namaszczenia łaska Ducha Świętego podkreśla pełnię i obfitość Bożych darów. Należy przy tym pamiętać, że namaszczenie i oliwa są symbolami trzeciej osoby Trójcy Świętej. Wierny, osłabiony podeszłym wiekiem, chorobą czy cierpieniem, może stawać się bardziej podatny na pokusy złego ducha. Stąd też namaszczenie pomaga przezwyciężać wszelkie lęki związane z cierpieniem i śmiercią, uzdalnia do mężnego wytrwania w przykrych sytuacjach i zwalczania wszystkich trudności związanych z chorobą, z cierpieniem. Udzielenie sakramentu nie jest jednoznaczne, ale i tego nie wyklucza, z wyjściem z choroby. Z pewnością jest skuteczną pomocą w podjęciu właściwej reakcji. Choroba traktowana jest przecież jako zło, coś złego. Stąd też namaszczenie jest wezwaniem do walki z wszelkimi jej konsekwencjami. Z drugiej jednak strony realizm każe liczyć się z tą chorobą na zasadzie pewnej akceptacji poprzez łączenie własnego cierpienia z męką Chrystusową. Dochodzimy tutaj do nadania osobistemu cierpieniu waloru zbawczego. Chociaż nie należy uważać absolutnie, że sakrament namaszczenia jest jakimś poświęceniem, pobłogosławieniem choroby, to cierpiący człowiek zostaje uświęcony w szczególnym doświadczeniu. Innymi słowy, Bóg ze zła fizycznego przy współpracy ludzkiej może wyprowadzić dobro duchowe, którego ostatecznym horyzontem jest właśnie zbawienie. Umocnienie i uświęcenie w chorobie dotyczy także porządku fizycznego i duchowego. Uzdrowienie fizyczne. W tym przypadku praktyka dowodzi, że nie zawsze ono następuje. Pozostaje ono skutkiem okazjonalnym. Zdrowie fizyczne jest wielką, ale z pewnością nie największą wartością podczas celebracji sakramentu namaszczenia chorych. Uzdrowienie rozumiane jest tutaj szerzej niż tylko w klinicznym znaczeniu tego słowa. Skutki sakramentu pozostają niezależne od poprawy zdrowia fizycznego. Skutek cielesny namaszczenia polega przede wszystkim na uzyskaniu ulgi dla ciała. by nie przeszkadzało ono i nie obciążało działań duszy w dążeniu do celu ostatecznego na skutek trudności spowodowanych przez cierpienie. Zatem mamy tutaj do czynienia z upodobnieniem chorego do Chrystusa cierpiącego, którego męka prowadzi do zmartwychwstania. Oczywiście przywrócenie takiej równowagi ducha w jakiś naturalny sposób prowadzi do ukierunkowania na walkę z chorobą i wzmaga nadzieję do jej pokonania. Reakcja chorego może być taka, że doprowadzi nawet do natychmiastowej i niewytłumaczalnej poprawy zdrowia. Jest to jednak nie tyle skutek samego namaszczenia, co raczej daru udzielonego przez Boga na skutek namaszczenia. Gdyż sakrament nie może być pojmowany magicznie lub, jak w tym przypadku, jako konkurencja czy alternatywa dla działań medycznych. Kolejnym skutkiem sakramentu namaszczenia chorych jest odpuszczenie grzechów. O odpuszczeniu grzechów podczas namaszczenia mówi sama formuła. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Praktyka ta znajduje swoje umotywowanie w Piśmie Świętym. W liście świętego Jakuba czytamy: a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Mówiąc o tym skutku sakramentu namaszczenia chorych, należy bardzo jasno zaznaczyć, że namaszczenie chorych nie może zastępować spowiedzi, jeśli może się ona odbyć. Nie może zastąpić sakramentu spowiedzi świętej, jeśli ta może się odbyć. Gdyż sakrament namaszczenia nie został ustanowiony celem odpuszczania grzechów, lecz jako umocnienie łaską Ducha Świętego w stanie choroby. Przemawiają zatem racje biblijne, historyczne i liturgiczne. Jednakże sakrament ten, umacniając wiarę i miłość chorego, uzdalniając go do religijnego doświadczenia choroby, gładzi grzechy powszednie. A w przypadku chorego, który jest nieprzytomny, także grzechy ciężkie. Dlatego też obok możliwości spowiedzi bądź aktu pokutnego podczas zwykłego obrzędu sakramentu chorych, o odpuszczeniu grzechów mówi modlitwa po namaszczeniu i należy na to zwrócić uwagę. Jest to modlitwa za chorego znajdującego się w agonii. Trzeba zauważyć, że w dawnej liturgiczno-pastoralnej praktyce obrzęd namaszczenia posiadał większy charakter pokutny. Przejawiało się to chociażby w tym, że w różnych epokach namaszczano m.in. czoło, namaszczano również oczy, uszy, nozdrza, usta, dłonie, stopy, okolice nerek. Symbolicznie wyrażało to uświęcenie przez sakramentalne namaszczenie tych sfer, którymi człowiek grzeszył. Chodziło tutaj zwłaszcza o wyszczególnienie grzechów podporządkowanych poszczególnym zmysłom. Po Soborze Watykańskim II namaszczenie ograniczono jedynie do czoła i dłoni. W szczególnych sytuacjach można namaścić jakiekolwiek miejsce na ciele chorego, przez co rozumie się całościowe podejście do omawianej problematyki. Dziś zdaje się dominować pogląd następujący. Jeśli chory nie może wyznać grzechów w sakramencie pokuty, otrzymuje odpuszczenie ich w sakramencie namaszczenia. Jeśli chory jest świadomy, to odpuszczenie grzechów otrzymuje w sakramencie spowiedzi świętej. Pamiętając, że wszystkie sakramenty mają dynamiczny i dialogowy charakter, spróbujmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób namaszczenie chorych upodabnia cierpiącego człowieka do Chrystusa. skoro całe życie chrześcijańskie można potraktować jako upodabnianie się do Chrystusa w sposób, jaki opisuje to święty Paweł w liście do Galatów, gdzie mamy zapisane: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę przemieniającą moc namaszczenia uznać za sakramentalny skutek. Rozważania, które dotyczą upodabniania się do Chrystusa w cierpieniu i chorobie, sprawiają dziś pewną trudność, gdyż zawsze pozostają tylko refleksją, może nawet współczującą, ale tylko refleksją. Zaś sami doświadczamy pewnej bezradności wobec tajemnicy zła i cierpienia drugiego człowieka. Innymi słowy, trudno jest racjonalizować cierpienie wobec kogoś, kto po prostu cierpi. Na nic nie zdaje się tłumaczenie, że choroby i cierpienia duchowe stanowią integralną część ludzkiego życia. Przecież ludzie w naturalny sposób boją się cierpienia, już sama myśl o nim napełnia lękiem. Można mówić o swoistej twórczej niemocy wobec choroby, zwłaszcza będącej zapowiedzią śmierci, która wpisuje się w szeroko w pojętą tajemnicę zła. Wciąż podejmowane tego typu refleksje dobitnie świadczą, że jest to problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwikłać tylko w naturalny sposób. Nawet zdumiewające postępy medycyny muszą uznać bolesną prawdę zawartą w słowach psalmu 90. Miarą naszych lat jest lat 70. Lub gdy jesteśmy mocni, 80, a większość z nich to trud i marność. Teologiczna refleksja podpowiada, że w cierpieniu każdej istoty kryje się wielka duchowa moc. Jednakże trzeba dodać, pod warunkiem, że złączy się z nim w miłości. Kiedy człowiek przyjmuje spadające nań cierpienie z miłości do Pana Boga i innych ludzi i zacznie je łączyć z ofiarą Krzyża Chrystusowego, nabiera ono mocy oczyszczającej. Życie wielu świętych dostarcza świadectw, że cierpienie przeżywane w taki sposób dostarczało swoistej mocy. W myśl słów cytowanych już świętego Pawła: nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla tych, którzy dostępują zbawienia. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Sam apostoł narodów daje temu świadectwo, stwierdzając, że liczne słabości są mu powodem do chluby. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 30 werset. Na innym miejscu autor Dziejów Apostolskich zaświadcza o tym, jak apostołowie cieszyli się, że stali się godnymi cierpieć dla imienia Jezusa. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 41 werset. Taka postawa może płynąć jedynie ze ścisłego zjednoczenia z Chrystusem. W życiu chrześcijańskim dokonuje się to w szczególny sposób poprzez sakramenty. Zatem sakrament namaszczenia chorych ma pomóc w zrozumieniu i naśladowaniu z wiarą postawy, jaką charakteryzował Chrystus i jego stosunku do cierpienia. Ma pomóc w takim właśnie przeżywaniu cierpienia. Można wyróżnić tutaj dwa sposoby. Z jednej strony mamy Chrystusa uzdrawiającego, który leczy chorych. Z drugiej zaś strony Chrystusa cierpiącego, który wypełnia swoją zbawczą misję poprzez cierpienie w misterium paschalnym. W sakramencie namaszczenia, mówi o tym formuła, na wierzącego wstępuje Duch Święty, który udziela się w całej pełni, gdyż nie może siebie dawać inaczej, jak tylko całego. sytuacja człowieka dotkniętego przez cierpienie, które wynika nie tylko z ułomności bytu ludzkiego, ale również z psucia spowodowanego przez grzech, przeobraża się na skutek współpracy z łaską sakramentu w gotowość złożenia siebie w ofierze, naśladując tym samym ofiarę krzyżową Chrystusa. Tajemnica ta staje się tym bardziej widoczna, kiedy sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych kończy się udzieleniem Komunii Świętej jako wiatyku. Cierpiący, składający siebie w ofierze człowiek staje się tym samym dla wszystkich znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonych. Namaszczenie chorych pozostanie również zawsze wejściem w przestrzeń Bożego miłosierdzia. Sama formuła odwołuje się do nieskończonego, podnoszącego miłosierdzia, aktywnie działającego w przypadku osoby, która doświadcza tajemnicy zła. Biblijna interpretacja słowa miłosierdzie przynosi wielkie bogactwo znaczeniowe. Z jednej strony mamy interpretację mówiącą o życzliwości Boga, Jego łasce i miłości, którym pozostaje On wierny na mocy przymierza, a z drugiej dotyka Bożej odpowiedzialności za swoją miłość, niejako wewnętrznej konieczności, która nakazuje Bogu litować się i ratować swoje dziecko. Bóg, co zostało już wcześniej powiedziane, udziela swego miłosierdzia w sposób całkowity i mocą sakramentalnej łaski upodabnia namaszczonego do swojego Syna, nadając cierpieniu chorego ostateczne znaczenie, czyli znaczenie zbawcze. Tym samym sytuacja człowieka cierpiącego, ale zawsze posiadającego możliwość wyboru do składania siebie w ofierze, czyni go zdolnym do bardzo specyficznej służby w tym życiu, gdyż staje się on dla wszystkich zdrowych i chorych, wierzących lub niewierzących, znakiem prawdziwości dobrej nowiny, nawet w bolesnej sytuacji choroby, a nawet jednocześnie upodabnia do Chrystusa cierpiącego i umierającego za nas. Należy zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt związany ze skutkami sakramentu namaszczenia chorych. Mianowicie w tym sakramencie cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił. W modlitwie i namaszczeniu dokonywanym przez kapłana wyraża się troska całego Kościoła o to, by człowiek osłabiony chorobą lub podeszłym wiekiem doświadczył wspólnoty jednego ciała, gdzie każdy cierpiący członek wspomagany jest przez pozostałe. Jest to również wyraz wspólnotowej modlitwy Kościoła, wypraszającej dla chorego mocy łaski sakramentalnej, wzmacniającej go w walce z pokusami złego oraz obawą przed śmiercią. Jak zauważa Testa, wypełniając to działanie sakramentalne, Kościół urzeczywistnia się sam, obiektywnie realizując równocześnie swoje posłannictwo polegające na towarzyszeniu wiernym na drodze życia Chrystusowego. Sprawując ten sakrament, Kościół uwidacznia skuteczną łaskę Jezusa, sięgającą człowieka, uświęcającą go i ożywiającą w specyficznym momencie jego życia. Celebrując ten sakrament, Kościół obchodzi Paschę Chrystusa jako źródło własnego życia, a postępując wciąż zgodnie z wolą samego Chrystusa, ofiarowuje wiernym pomoc do przebycia w każdej sytuacji życiowej drogi wionącej do zbawienia. Sakrament namaszczenia chorych i jego skutki. Skutki, które można by podsumować, mają przede wszystkim prowadzić do zbawienia i umocnienia chorego. to są przede wszystkim skutki tego sakramentu. W tym sakramencie chory spotyka się z Jezusem Chrystusem, który umacnia, który wlewa nadzieję i pokój w życie osoby, która zmaga się z takimi, a nie innymi trudnościami w swoim życiu związanymi z swoim stanem. Zbawienie i umocnienie chorych, a także uzdrowienie z choroby i odpuszczenie grzechów. Skutki sakramentu namaszczenia chorych, jak wielką łaską jest ten sakrament, łaską nam dano. Chciejmy z tego sakramentu korzystać. Nie lękajmy się tego sakramentu. To nie jest ostatnie namaszczenie. Wiemy, że ten sakrament możemy przyjmować wielokrotnie. Mówiliśmy o tym podczas wcześniejszych katechez. Sakrament, który ma nas umocnić, a nie jest sakramentem, który ma nas prowadzić tylko w jednym kierunku, do śmierci. Ten sakrament, gdy prześledzimy poszczególne fragmenty, które są wypowiadane podczas udzielania tego sakramentu, tam nie ma słowa o śmierci. Tam jest mowa o umocnieniu, o podźwignięciu, o nadziei i o pokoju. Zbawienie i umocnienie chorego. Temu służy sakrament namaszczenia chorych, który jest nam dany i z którego chciejmy korzystać.